Maszyna, która gra w szachy. Niejaki de Kempelen zrobił dla swojej rozrywki machinę przedstawiającą Turka w pięknym wschodnim stroju, o twarzy ciemnej, wypolerowanej, acz całkiem miłej. Siedzi ona przy stole, gra w szachy. Robi to zaś tak doskonale, że jeszcze nikt z nią nie wygrał. Zdaje się, jakby podczas gry myślała i dawała przeciwnikowi czas do namysłu. Prawa ręka wspiera się na stole, a lewa przesuwa figury. Gdy zaś się współgrający pomyli i reguły złamie, kiwa głową i czeka, aż się zorientuje i poprawi. Machina czyni to wszystko samodzielnie, nie mając przyłączonej do siebie żadnej zewnętrznej mocy. Cesarz oszalał na punkcie tej maszyny. Sam z nią przegrał wielokrotnie, lecz podobno znaleźli się tacy we Francji, którzy z nią wygrali. Czy to możliwe? Jeżeli maszyna jest w stanie robić to, co człowiek, a nawet człowieka przewyższyć, to kim jest człowiek? Zadaję to pytanie przy podwieczorku, gdy siedzi z paniami w ogrodzie. Żadna jednak nie śmie mu odpowiedzieć. Czekają, aż on sam coś powie. Ma skłonność do przemawiania. Dlatego zadaje pytania retoryczne i po chwili sam na nie odpowiada. Także i teraz. Mówiąc o życiu, że jest to proces całkowicie naturalny i chemiczny, aczkolwiek zapoczątkowany przez siłę wyższą, nie kończy zdania kropką, ale zawiesza je. A ono rozwiewa się w powietrzu jak dym z fajki. Tylko kiedy rozkazuje, kończy zdanie kropką i to wszystkim przynosi ulgę. Przynajmniej wiadomo, o co chodzi. Ewa na samą myśl, że mogłaby zabrać głos w takim towarzystwie, dostaje rumieńców i musi się schłodzić wachlarzem. Cesarza nadal interesują osiągnięcia anatomii. Dla towarzystwa Sybilli zakupił woskowy model ludzkiego ciała bez skóry, z zaznaczonym układem krwionośnym. Gdy się go ogląda, widać wtedy, że i ludzkie ciało przypomina maszynę. Te wszystkie ścięgna i mięśnie, zwoje tętnic i żył, przywodzące na myśl motki muliny używanej do wyszywania przez jego matkę. Te zawiasiki stawów podobne do dźwigni. Z dumą pokazuje Ewie Frank ostatni nabytek. To znowu ciało kobiety, tym razem jest obdarta ze skóry. Na mięśniach wiją się nitki żył. Czy nie można by tego wszystkiego pokazać na mężczyźnie? Pyta Ewa. Cesarz się śmieje. Nachylają się razem nad woskowym ciałem. Ich głowy prawie się dotykają. Ewa wyraźnie czuje zapach z jego ust. Jabłkowy, pewnie od wina. Jasna i gładka twarz cesarza nabiera nagle rumieńców. Może i ludzie tak wyglądają bez skóry, ale na pewno nie ja, mówi Ewa swobodnie i zaczepnie. Cesarz znowu wybucha śmiechem. Któregoś dnia Ewa dostaje od niego w prezencie mechanicznego ptaszka w klatce. Wystarczy go nakręcić korbką, a już zaczyna trzepotać blaszanymi skrzydełkami, z jego gardła zaś wydobywa się szczebiot. Ewa przywozi go do Brünn i ptaszek w klatce staje się atrakcją całego dworu. Ewa nakręca go sama, zawsze z największą powagą. Panuje zwyczaj, że kiedy cesarz ma ochotę zobaczyć się z piękną Ewą, wysyła po nią skromny powóz, bez herbów i ozdób, żeby nie rzucał się w oczy. Ewa wolałaby jednak jeździć do niego cesarską karetą. Raz taka przyjechała na Graben, gdzie zatrzymuje się w wielopokojowym wynajętym mieszkaniu. Po nią i po ojca. Cesarzowa matka bowiem upodobała sobie Jakuba Franka i pozwala mu przychodzić do jej prywatnych komnat, gdzie spędza z nim sporo czasu. Podobno nawet razem się modlą. Prawda jednak jest taka, że cesarzowa lubi słuchać opowieści tego egzotycznego, miłego człowieka o wschodnich manierach. Człowieka bez gniewu i jakiejkolwiek zapalczywości. Wyznaje jej ów Jakub w wielkiej tajemnicy, jak to chrzest w Polsce przyjęli, będąc już od lat w prawdziwej wierze. I opowiada jej o Kosakowskiej, z którą cesarzowa ma zresztą wiele wspólnego, o tym, jak ta dobra kobieta pomogła im na łono kościoła przejść i jak wielką opieką otaczała świętej pamięci żonę Jakuba. To się cesarzowej podoba. O Kosakowską dopytuje. Często rozmawiają też na bardzo poważne tematy. Otóż cesarzowej, odkąd trafiły jej się w rozbiorze Polski ziemię w Galicji i część Podola, marzy się wielkie cesarstwo po Morze Czarne, po greckie wyspy. Frank wie o Turkach więcej niż jej najlepsi ministrowie, więc wypytuje go o wszystko. O słodycze, o jedzenie, o ubiory, o to, czy kobiety noszą bieliznę i jaką. Ile dzieci jest średnio w rodzinie, jak wygląda życie w haremie i czy kobiety nie są o siebie zazdrosne? Czy w Boże Narodzenie bazar turecki jest zamknięty? Co Turcy myślą o mieszkańcach Europy? Czy klimat w Stambule lepszy niż w Wiedniu? I dlaczego walą koty od psów? Sama nalewa mu kawę z dzbanuszka i namawia, żeby dodawał do niej mleka. Taka ostatnia moda. Kiedy Jakub wraca od niej, opowiada o tych spotkaniach braciom i siostrom, którzy podekscytowani wyobrażają sobie jego z Ewą u boku, jako wicekróla na Wołoszczyźnie. Czymże wobec tej wizji były marzenia, które snuli jeszcze nie tak dawno, o tych nieszczęsnych kilku wsiach na Podolu? Teraz wydają im się śmieszne i dziecinne. Jakub chodzi do cesarzowej z prezentami. Nie ma wizyty, żeby Maria Teresa nie dostawała a to kaszmirowych szali, a to jedwabnych, malowanych ręcznie chustek, a to obszywanych turkusikami bucików z najlepszej tureckiej skóry. Odkłada je, niby wcale nie zainteresowana takim przepychem, ale w gruncie rzeczy te prezenty ją cieszą, tak jak wizyty Franka. Zdaje sobie sprawę, że wielu ludzi musi go nienawidzić. Jest w naturalny sposób szarmancki i ma ten rodzaj ironicznego poczucia humoru, który ona szczególnie lubi. Jej sympatia dla tego człowieka musi budzić w wielu ludziach niepokój. Na biurku cesarzowej ciągle lądują różne sprawozdania i donosy. Pierwszy z brzegu informuje: niemniej podejrzaną rzeczą były źródła dochodów, dochodów bardzo znacznych, gdyż żył w Warszawie w przepychu. Mówi się na przykład, że ów Jakub Frank ma swą własną pocztę, ludzi rozstawionych ku granicom Polski, przez których swe listy wysyła. Przesyłki pieniężne zawsze w beczułkach przychodzą doń, pod eskortą jego własnej gwardii. I co z tego? Odpowiada na wszelkie wątpliwości synowi. Wywożenie złota przez nasze granice i wydawanie go tu na miejscu tylko nas wzbogaca. Lepiej, że ląduje u nas, niż miałoby się znaleźć w Rosji. Albo pojawia się zarzut, że Frank zbroi sobie prywatną straż, coraz liczniejszą. A niechże się zbroi, mówi cesarzowa, i niech dba o swoje bezpieczeństwo. A nasi arystokraci w Galicji własnego wojska nie mieli? Może się jeszcze przyda jako wódz? I mówi cichszym głosem do syna: mam ja co do niego swoje plany. Wydaje się Józefowi, że już się zajęła na powrót czytaniem, ale matka po chwili dodaje: ale ty co do niej planów nie miej żadnych. Młody cesarz nic na to nie odpowiada i odchodzi. Matka go często żenuje. Jest głęboko przekonany, że to przez ten jej pełen uporu chłopski katolicyzm.